Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dobry. Czy wszyscy gotowi do czasu reakcji? Bo ja jestem zwarty i gotowy i się nie mogę doczekać. A dzisiaj nawet żonę namówiłem, będzie musiała was słuchać ze mną, bo zabrałem ją w trasę. No właśnie, panie Sławkuch, spadkę szykować. Jestem z wami. Pozdrawiam. Buziaczki, zobaczcie.
Panie Andrzeju, jakie będzie musiała słuchać? Będzie miała przyjemność słuchać, zwłaszcza że wiosna przyszła o 11.29. Serdecznie witamy i zapraszamy. Sławek Orlik, Janusz Wilczyński, Aleksandra Mazur-Woroniecka. Witamy i zapraszamy. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zapraszamy też na stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje. Czas reakcji. Są nowe zdjęcia od pana Michała. Proszę zajrzeć, o co chodzi. A my, skoro tak wiosennie się zrobiło, to przenieśmy się nad Jezioro Głębokie. Dzień dobry, napisał nasz stały słuchacz. Proszę o interwencję w sprawie uruchomienia aeratora na Jeziorze Głębokim. W czasie, kiedy jezioro było skute lodem, pas napędowy łączący wiatrak z kołem napowietrzającym został zdjęty. Do dzisiaj brak napędu na koło napowietrzające. Łatwo to sprawdzić z brzegu. Wiatrak się kręci, a koło z łopatkami stoi w miejscu. Interwencja została podjęta. Miejmy nadzieję, że uzyskamy do jutra odpowiedź z Urzędu Miasta, co z aeratorem. Aeratorem właśnie. Aeratorem, a nie areatorem, bo to nie jest od powierzchni żadne urządzenie. Co jeszcze? No właśnie a propos tych zdjęć na stronie internetowej, napisał pan Michał, 100 metrów chodnika czeka na remont od 16 lat. No to historia cała. W 2001 roku w ramach budowy Ronda Siwka wyremontowano i poszerzono z 2 do 4 metrów chodnik wzdłuż Alei Bohaterów Warszawy do ulicy Wilków Morskich. Żeby miało to ręce i nogi, w miarę szybko powinien zostać wyremontowany także następny jego fragment pomiędzy Wilków Morskich i Ku Słońcu. Przez 16 lat nic takiego się nie stało. Na tych 100 metrach chodnika są 4 różne rodzaje nawierzchni. Uchował się nawet fragment po niemiecki. Przez wysokie obrzeże stoją kałuże. Niedawno wyznaczone przejście dla pieszych przy ulicy Wilków Morskich ze względu na różnicę szerokości chodników i wytyczeniu go ze względem starego połowa przejścia prowadzi wprost na ścianę budynku. Wygląda absurdalnie. Rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Prosimy zajrzeć na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl. W tej sprawie będzie interwencja w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, o ile chodnik nie należy do jednego z administratorów okolicznych budynków, bo przylega do tych budynków, ale to sobie oczywiście wyjaśnimy. Teraz sprawa kryminalna.
Jurek, stały słuchacz. Ja chciałem przypomnieć tą sprawę związaną z procederem okradających starsze osoby metodą na wnuczka. Wielu mieszkańców Szczecina starszych zostało okradzionych w ciągu kilku ostatnich lat i są do tej pory zbulwersowani. Wiemy, że 2 miesiące temu główny pomysłodawca i organizator tego procederu, Arkadiusz Eł, pseudonim Hos, został złapany, ale po wpłaceniu kwoty 300 tysięcy złotych został wypuszczony na wolność, miał odpowiadać z wolnej stopy. To było gdzieś około 2 miesięcy temu. Ale dowiadujemy się, że 2 dni temu został ponownie złapany przez organa. I teraz takie mam pytanie. Co się z tą kwotą, z tą kaucją 300 tysięcy, co się będzie dziać dalej? Bo jest chyba taka logiczna propozycja, żeby tą kwotę odebrać mu i przeznaczyć na wyrównanie, chociaż w części, pokrycie tych strat, które doznali właśnie starsze osoby oszukane tą metodą na wnuczka. Dziękuję.
Jeżeli sąd decyduje o przepadku kaucji, a tak najczęściej decyduje, to ona idzie na skarb państwa, ale pana propozycja jest bardzo ciekawa i godna rozważenia właśnie, żeby tym oszukanym starszym osobom oddać te pieniądze. Oczywiście wszystkim nie, ponieważ skala tego procederu w całym kraju, tych oszustw na wnuczka jest gigantyczna. No ktoś tam może powiedzieć, no jak tacy byli naiwni, ale przecież są to czasem to starsze osoby, bardzo łatwowierne, szukające kontaktu z drugim człowiekiem. No jeżeli dzwoni kolega wnuczka i prosi o 10 tysięcy, bo wnuczek ma kłopoty, no to u niektórych zostają tylko emocje, a wyłącza się myślenie. Ciekawa propozycja, warta podjęcia. Dziękujemy za nią. To jest czas reakcji 12:12. Ach, fotoradary i radary przydałyby się w różnych miejscach. Lotne patrole policji z radarami. No i właśnie w tej sprawie trasa Głębokie Wołczkowo.
Dzień dobry, Florian jestem, dzwonię z Głębokiego. Bardzo często jeżdżę przez Wołczkowo Kupczyka. Od wlotu do Wołczkowa jest 40 km. Prawie przez całą wieś do skrętu na Bezrzecze i dalej jest 40 km. Kiedyś bardzo często naprzeciwko cmentarza stawała sobie lotna i sprawdzali. Ludzie jeździli jak się da. Od przynajmniej kilku lat nie ma tam nigdy żadnej policji, nie ma nikogo. Ludzie jeżdżą tak jak jeżdżą. Proszę pana, tam jest 40, a jadą 70, 80. Co gorsze, jadą tam ciężarowe samochody z Lubieszyna do Polic. I też tak szaleją. Proszę pana, dzwoniłem na policję, powiedzieli mi, że to nie ich sprawa. Dzwoniłem również do pani Dery, to jest wójt Dobrej i nie rozmawiałem z panią Derą, ale rozmawiałem tam ktoś z kimś z ruchu. Obiecali mi, że coś tam załatwią. Proszę państwa, jak macie kiedyś chwilę czasu, proszę zajechać, stanąć naprzeciwko cmentarza na parkingu i zobaczycie, nie potrzeba nawet żadnej suszarki. Tam się ścigają jak na jakimś rodeo. Wszystkiego najlepszego. Życzę załatwienia sprawy i mam nadzieję, że tym razem trafiłem w dobre miejsce. Do widzenia państwu.
Pozdrawiamy, gorąco zresztą. No cóż, czasem rzeczywiście działamy jak czarodziejska różdżka. Czy w tym momencie i w tej sprawie też tak będzie? To się okaże. W każdym razie kontakt z policją będziemy mieli jutro, ponieważ powtórnie napisał do nas pan Marek, zaniepokojony regularnymi dewastacjami pomników na cmentarzu, na dawnym cmentarzu przy ulicy Ostrowskiej. To jest Chorza, Bogumińska, Obotrycka, te rejony, Golęcino, Żelechowa. Tak mniej więcej w połowie. Napisał pan Marek tak, bardzo proszę o pilną reakcję. Co noc padają kolejne pomniki, wystarczyłby jeden patrol nocny i chuliganów prawdopodobnie można by było złapać. Niedługo nie będzie już czego ratować. My sprawą zajmowaliśmy się 7 marca. No, ale niestety, jak widać, na razie skuteczności policja tutaj nie ma. Nie wyobrażamy sobie oczywiście, żeby tam postawić stały patrol, ale jakaś taka drobna zasadzka by się przydała. Może jestem naiwny, ale no naprawdę szkoda tak pięknie odrestaurowanego, odremontowanego parku, żeby po prostu jacyś wandale niszczyli go bezkarnie. To jest czas reakcji 12:14. Teraz o inwestycjach na Dziewokliczu napisał do nas stały słuchacz podpisany Szczecinianin. Pytam o inwestycje na Dziewokliczu. Tak szumnie na państwa antenie dyrektor ZUK-u pan Sikorski opowiadał o cudach na tym terenie i co? Domkowiczów pogonili, z terenu zrobili rumowisko, rozebrali kilka domków, zniszczyli siedliska ptaków i zwierząt i wszystko stanęło. Nic się nie dzieje, nikt nic nie robi, nawet robotników nie widać. To samo, co parę lat temu zrobili z działkami na lotnisku w Dąbiu. Proszę, niech pan dyrektor wypowie się na temat inwestycji, na którą miasto przeznaczyło 9 milionów złotych, a za którą tak optował. Wszystko wskazuje na to, żeby tylko odzyskać teren, a potem go sprzedać prywatnemu przedsiębiorcy pod komercję. No nie, panie Szczecinianinie, mam nadzieję, że tak nie będzie. Po wakacjach, dopiero po wakacjach tak naprawdę prace na Dziewokliczu ruszą na dobre. W tym roku po raz ostatni będziemy korzystali ze starych i niezbyt ładnych plaż na miejskich kąpieliskach, bo dotyczy także Dąbia i Dziewoklicza, no i później Głębokiego. Docelowo kąpieliska całkowicie zmienią swoje oblicze. Plaża na Głębokim będzie musiała poczekać do jesieni 2018. Na Dziewokliczu pierwsze prace, właśnie te wyburzeniowe, już się kończą. Przez najbliższe tygodnie rozbierane były zniszczone budynki, które kolidują z inwestycją. No i cóż, koszt porządkowania terenu to 90 tysięcy złotych. No a na Dziwokliczu po tym sezonie, kiedy jeszcze będziemy korzystali częściowo ze starych urządzeń, będą nowe przyłącze, oświetlenie. Przebudowa tej plaży będzie najbardziej wymagająca, bo pojawi się pływający pomost dla służb ratowniczych, powstaną pawilony z sanitariatami, również dla osób niepełnosprawnych czy rodziców z maleńkimi dziećmi. Będzie nowe ogrodzenie kąpieliska, nowy pawilon z kasami, pomieszczeniem gospodarczym i zadaszeniem. Parking dla rowerów, place zabaw dla dzieci najmniejszych oraz dzieci starszych. Będzie można wynająć domki i pole namiotowe z prawdziwego zdarzenia. Mam nadzieję, że operatorem będzie miasto i nie pójdzie to w ręce prywatne. ZUK przecież może tym administrować. Będziemy patrzyli ZUKowi na ręce. No taki jest harmonogram prac, panie Szczecinianinie, że ma się to wszystko zakończyć dopiero po sezonie i w przyszłym sezonie będzie pięknie. Tyle na ten temat. 12:16 na naszym zegarze. W piątek rozmawialiśmy na temat tego, czy transporty cysternami gazu skroplonego z terminalu LNG w Świnoujściu do Estonii aż są bezpieczne na drogach. No według naszego gościa z Zachodniopomorskiego Inspektoratu Inspekcji Transportu Drogowego tak, a co na ten temat słuchacze?
Krzysztof, stary słuchacz. No słyszę, że już ludzie się boją, że będą jechać cysterny z gazem skroplonym. Chciałbym ich poinformować, że gaz ziemny skroplony jest pod bardzo wysokim ciśnieniem utrzymywany, więc te zbiorniki muszą być bardzo grube i solidne. Zbiorniki do LPG przy tym są śmiechu warte. Zbiorniki do CNG są naprawdę, nie CNG, do skroplonego gazu ziemnego są bardzo grube. I prawda jest taka, że bardziej wybuchowa to jest benzyna, aniżeli gaz. Bo tak naprawdę w przypadku zderzenia gaz zostanie natychmiast uwolniony pod wysokim ciśnieniem i ta duża ilość gazu uniemożliwi zapalenie się płomienia, wręcz wychłodzi, a benzyna, która wyleje się z cysterny, paruje. I te pary są bardzo niebezpieczne, które mogą po zmieszaniu z odpowiednią ilością powietrza ulec zapłonowi przy jakimś udziale iskry i tak dalej. Więc nie ma no co naprawdę się bać. Jeździmy w samochodach też z gazem skroplonym, co prawda trochę inny to jest gaz, pod niższym ciśnieniem i wszystko jest w porządku. Także nie ma co tutaj przesadzać.
Kłania się Maciej. Pan mnie bardzo uspokoił, że cysterny jest ze skroplonym gazem. Co roku muszą przechodzić przegląd techniczny. No, z tego wynika, że my jako osobówki to powinniśmy proporcjonalnie przynajmniej raz na 5 lat. Robić taki przegląd, skoro tak specjalistyczny i do przewozu niebezpiecznych rzeczy co roku to robi, no jestem wielce zdziwiony. Miłego dnia.
Przegląd przeglądem, ale proszę powiedzieć, że żaden kierowca takiej cysterny nie jest samobójcą. Przecież gdyby to były jeżdżące bomby, to ci kierowcy rezygnowaliby z pracy. Jednak z pracy nie rezygnują, sprawdzają te samochody. Przecież ten załadunek tego gazu do takiej cysterny, tankowanie, odbywa się pod dużym nadzorem i kontrolą technologiczną wielu specjalistów, również kierowcy, bo tu chodzi o bezpieczeństwo właśnie też tego kierowcy. Ono jest mu pewnie najbliższe. O innych użytkownikach drogi nie będę wspominał, więc no rzeczywiście w ostatnich latach nie mieliśmy jakiegoś spektakularnego wypadku eksplozji cysterny z gazem płynnym i oby tak było nadal. To jest czas reakcji, teraz przenosimy się na basen i pozostawimy wątek zbyt zimnej wody, czy bermudów, czyli tych takich długich spodni, w których do kąpieli oczywiście spodni, w których na basen nie jesteśmy wpuszczani, a skupimy się na wątku, dla kogo jest ten basen. Przypomnę, rozmawialiśmy zarówno z zastępcą dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rozmawialiśmy z przedstawicielem władz miasta, Dariuszem Sadowskim, z Urzędu Miasta Szczecin na ten temat. No i cóż, dowiedzieliśmy się, że basen jest dla mieszkańców owszem, ale jest również, a nawet głównie z tego, co mówił pan rzecznik, wynika dla sportowców, dla grup zorganizowanych. Więc po naszej audycji piątkowej rozdzwoniły się telefony i nasi słuchacze rozpisali się, że ho, ho.
Dzień dobry, Krzysztof, stały słuchacz. Po pierwsze, nie zgadzam się ani z panem redaktorem, ani z panem dyrektorem tym bardziej, bo jeżeli to miało być na działalność sportową, ten dom otwarty, ten bazę zrobiony, to nie trzeba było mi sprzedawać dwóch abonamentów. To 240 zł plus 30 zł za te karty, 270 zł, to nie są wcale małe pieniądze. To trzeba było przedtem powiedzieć, albo dzielić to porówno, skoro tak musi być.
Z tej strony Barbara, dzwonię z Nowogardu. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo o pieniądze. Możliwość korzystania z basenów jest to teraz komercja. Nie dotyczy to tylko basenów szczecińskich, ale również i Goleniowskiego czy innych. Wszędzie oblegane jest to przez szkółki. Szkółki mają z tego ogromny biznes i jak i administratorzy mają z tego wielki biznes. Więc takie jednostki chcące korzystać z tego, to jest dla nich nic. Oni muszą na tym zarabiać. Zaraz. Budowaliśmy to wszyscy dla wszystkich, a nie tylko dla komercji, czyli rozwiązaniem tu jest ustalenie, co i dla kogo. Dziękuję bardzo.
I mail od naszego stałego słuchacza, pana Michała. Chciałbym się odnieść do tego, co powiedział pan z Urzędu Miasta, a mianowicie użył sformułowania, że stawia się tam przede wszystkim na profesjonalizm, ale każdy, kto tak jak ja, na przykład od 3 lat zmagam się z tym dziwnym grafikiem dostępnym na stronie www, który tak naprawdę jest poglądowy, nierzadko nie pokrywa się z aktualnym obłożeniem basenu. Każdy wie, że na przykład od godziny 18 ćwiczy klub piłki wodnej i okej, zgadzam się, ale w tym czasie na małym basenie 25 metrów jest fitness dla pań na rowerkach wodnych. Więc gdzie tu jest profesjonalizm? Po prostu szkoły nauki pływania i aktywności wodnej dla osób w różnym wieku mają przewagę nad indywidualnym klientem w postaci takiej, że mogą sobie taki basen zarezerwować. I chodzi tu tylko i wyłącznie o kasę. Niech pan zobaczy, że pracując niedaleko basenu, chce pomimo posiadania karnetu wejść na basen o godzinie 16. Oczywiście pani w okienku mówi, że mogę wejść na przykład tylko na 30 minut, bo później jest rezerwacja. Okej, wracam do Zdrojów, bo tam mieszkam, ale mam trening i o godzinie 20 melduję się na basenie. A tu kolejka aż pod samą szatnię. Jeżeli mam szczęście, to uda mi się przekroczyć magiczną bramkę w okolicach godziny 21. I tu gehenna, bo gdzie rozgrzewka, praca z trenerem i tak dalej, i tak dalej. Finał jest taki, że jestem w domu grubo po 22. Jak na różnego rodzaju zawodach opowiadam, jak jest na arenie, to nikt mi nie wierzy. No właśnie. No właśnie. I w tej sprawie chyba pan Paweł na żywo. Dzień dobry.
Dzień serdecznie, Paweł. Ja mam proste pytanie. Czy ich pieniędzy te baseny zostały zabudowane? Bo też mi się wydaje, że z naszych wspólnych pieniędzy, więc może rzeczywiście już dość takich przywilejów, że tylko szkółki i zajęcia sportowe, które oczywiście są istotne. Natomiast ja jako mieszkaniec też chciałbym móc pójść na basen, więc powinien być jakiś parytet i powinno być jakieś zrównoważenie tej oferty, a nie tylko pół toru, jeden tor, bo sportowcy mają pierwszeństwo.
Dziękuję.
A mówię to też jako prezes klubu sportowego, który korzysta z takich basenów z naszymi dziećmi. Natomiast prywatnie mamy zawsze problem. Jeżeli to pan Krzysztof zbudował z naszych wspólnych pieniędzy, to też powinno to być dla nas wspólnie wszystkich oddane.
Pozdrawiam, panie Pawle, serdecznie. No cóż, zaraz zacytuję pana prezydenta Piotra Krzystka. Zacytuję ze strony Szczecin.eu to, co powiedział podczas otwarcia Floating Areny w 2010 roku, dokładnie 7 listopada. Ten cytat za chwilę. Natomiast teraz jeszcze dwa telefony.
Pan, który wypowiada się na temat teraz SDS-u Floating Areny, to aż mnie rozśmieszył tym, że daje propozycję w czasie wiosny, jesieni, zimy, Arkonka i jeszcze tam inne. Może jeszcze powie Głębokie, Dziewoklicz, Dąbie i kilka innych jeziorek dookoła Szczecina. A najlepiej jakby dał propozycję Berlin, Poznań i inne miasta dookoła Szczecina. To będzie dopiero wtedy rewelacja basenowa w Szczecinie. Bo naprawdę SDS nie jest basenem dla zwykłych zjadaczy chleba, tylko dla jakichś takich specjalnych właśnie szkół, ośrodków itp. Pozdrawiam.
Dzień dobry, mam na imię Marek, również korzystam z Floating Arena, 50 metrów czy 25 metrów. Najczęściej ten 25-metrowy zajęty jest przez młodzież szkolną. A temu panu rzecznikowi to powiedzcie, jeśli żeby sam sobie popływał na dwóch torach, jak wszyscy są tam na tych dwóch torach, w momencie, kiedy inne tory są pozajmowane. I tak grafikiem są dopracowane, że jest 45 albo godzina wolna, a potem inne są zajęte. Takie teksty to on może w innym radio gadać, a nie w Radio Szczecin i Szczecinianom. chyba nie jest ze Szczecina, albo po prostu ma w nosie to. A idea była taka również, że basen ten jest dla mieszkańców zrobiony i żeby jak najwięcej mieszkańców korzystało z tego basenu i z pływalni, a nie tylko zawodowcy, jak to pan rzecznik określił. Dziękuję.
Dziękujemy za te wszystkie głosy. Ja przypomnę, Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta pocieszał, o ile to tak można nazwać, słuchaczy, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, że będzie fabryka wody. Ma to być w 2020 roku. Koszt tej budowy to ma się zamknąć w 100 milionach złotych, o ile dobrze pamiętam. Tak, 100 milionów złotych netto, sam projekt ponad 5 milionów. Jest to projekt nowoczesnego obiektu. Rzeczywiście, jak to ma wyglądać? Całość to jest główny budynek kubaturowy, stanie na powierzchni około 13 tysięcy metrów kwadratowych. Teren zielony wokół niego. W pierwszym etapie powstanie część basenowa, zewnętrzna i wewnętrzna, powierzchni 8 tysięcy metrów kwadratowych i część kulturalno-rozrywkowa 2 tysiące metrów. W kolejnym etapie ta druga zostanie rozbudowana o dalsze 3 tysiące metrów kwadratowych. No tak, możemy sobie czekać do 2020 roku, a tymczasem, na przykład byłem wczoraj właśnie na Floating Arenie, no i cóż, właściwie do godziny 14, 13, ile pamiętam, można było tam jeszcze popływać, a potem już się zrobiło ciasno, potem w ogóle były niektóre baseny, jeden z tych basenów zajęty, no i było tak jak zwykle. Ale tutaj uwaga, najważniejsze, cytat z pana prezydenta Piotra Krzystka, 7 listopada 2010, strona Szczecin.eu. Podczas otwarcia prezydent Piotr Krzystek mówił tak: on ma służyć mieszkańcom, pływakom, ale to także będzie miejsce wielkich wydarzeń sportowych. Czy kolejność jest tutaj przypadkowa? On ma służyć mieszkańcom, pływakom, ale to także będzie miejsce wielkich wydarzeń sportowych. Oczywiście szkółki pływackie to też mieszkańcy, ale myślę, że tutaj jest wyraźny kontekst, że ma służyć mieszkańcom. Zbudowaliśmy coś dla mieszkańców i tym mieszkańcom, tym pojedynczym osobom, które przychodzą na basen, powinno się stworzyć takie warunki, żeby mogły pływać. W związku z tym, że pozostało wiele pytań właśnie co do organizacji tego pływania, że nie wiemy, ile z tych właśnie wpłat ze szkółek pływackich, z klubów sportowych ma basen, a ilu ma z użytkowników, a ile ma pieniędzy z użytkowników prywatnych, ile miasto dopłaca. Na te pytania wszystkie należy odpowiedzieć. Do tematu wrócimy jutro albo pojutrze i wtedy też poruszymy inne kwestie. Temperatury wody w basenie 25 metrów, temperatury wody rano, no i jeszcze tego małego basenu 10-metrowego. To jest czas reakcji, 12.28, trochę zmarznięta ta wiosna, która przyszła 11.29, no ale na pewno rozgrzeje się, dajmy jej trochę czasu, na pewno będą jeszcze ciepłe, bardzo przyjemne dni. 510-37-32 to jest czujny, 510-37-36. Przy telefonie jest nasz gość, Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, pani Hanno.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, najpierw krótkie pytanie od pani Roxany w sprawie remontu Gryfińska Struga Hangarowa. Kiedy zakończy się ten remont, ponieważ no, wielu słuchaczy, również pani Roxana, tkwi w korku, szczególnie rano. Kiedy koniec prac?
Prace będą trwały jeszcze miesiąc bądź półtora w zależności od warunków atmosferycznych, więc jeszcze troszeczkę będzie trzeba uzbroić się w cierpliwość i w czujność, dlatego że ta organizacja ruchu, która jest teraz, ona za kilka dni znów ulegnie zmianie i znowu będziemy musieli się do troszeczkę innych warunków na tym skrzyżowaniu przyzwyczaić i przygotować. Natomiast mam nadzieję, że miesiąc, maksymalnie półtora i wszystkie prace się skończą.
Ja pani prześlę po programie mail od pana Tomasza. Pan Tomasz ma rady, jak te komunikacje i przejazd w tym rejonie usprawnić. Dobrymi radami piekło wybrukowane, ale to tylko złośliwcy tak mówią. My uważamy, że dobrych rad nigdy dosyć, więc mam nadzieję, że państwo pochylą się nad propozycjami naszego słuchacza, o ile one za parę dni nie stracą na aktualności. Ale być może nie. W każdym razie, panie Tomku, od pana mail z takimi pomysłami, dwoma konkretnie przekażemy po rozmowie pani Hanny Pieczyńskiej z Zarządu Dróg Transportu Miejskiego. Teraz chciałbym wrócić do naszej piątkowej rozmowy z Marcinem Harenzą z Urzędu Miasta oraz Adamem Fedeńczakiem z firmy transportowej zajmującej się przewozem osób. Otóż Marcin Harenza przypomniał nam o tym, że miejskie przystanki, przystanki autobusowe mogą być wykorzystywane przez tych, którzy prowadzą właśnie transport zbiorowy, przez podmioty prywatne, jeżeli one zawrą odpowiednią umowę z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Co ważne, to są umowy, w których użytkownicy tych przystanków z tych firm mogą to robić bezpłatnie. A przypomnę, nasza rozmowa zaczęła się od maila od naszego słuchacza, który narzekał, że kiedyś busy zatrzymywały się wjeżdżając do centrum miasta trasą zamkową vis-a-vis Alei Kwiatowej. Zatrzymywały się także przy dawnych zakładach odzieżowych Odra. Tam teraz stoi centrum handlowe Kaskada. Proszę powiedzieć, rzeczywiście tak jest. Jest taka możliwość, żeby firma przewozowa zawarła umowę z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego i nawet w centrum na przystankach komunikacji autobusowej te busy mogą się zatrzymywać.
Tak, jest taka uchwała Rady Miasta wraz z załącznikiem, która określa, na jakich przystankach te autobusy komercyjne mogą się zatrzymywać. I są też na tej liście również przystanki w centrum miasta. Pan redaktor pytał mnie o Plac Rodła. Tak, Plac Rodła również tam jest. Natomiast musimy pamiętać, że to są przystanki, z których możemy korzystać, czy przewoźnicy korzystać mogą po podpisaniu stosownych umów w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego. I mówimy tutaj tylko o zatrzymaniu się i jak najszybszej wymianie pasażerskiej, a nie z postoju właśnie w tych miejscach. Przewoźnicy, którzy chcą zawrzeć umowę z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, doskonale znają warunki, wiedzą jak to wygląda, przedstawiają nam między innymi rozkład jazdy swoich linii, tak żeby w żaden sposób ten transport komercyjny nie kolidował i nie przeszkadzał w tym transporcie naszym publicznym zbiorowym. Takich firm, które mają podpisane umowy z nami na zatrzymywanie się właśnie tych przystankach jest około 20. W związku z tym jakby jest taka możliwość i te autobusy czy busy przewoźników prywatnych zatrzymują się w Szczecinie w różnych miejscach, na różnych przystankach.
Otwartą pozostaje kwestia zbudowania takiego postoju dla busów z prawdziwego zdarzenia. Teraz one czekają na klientów w trzech punktach. No i są to takie dosyć spontaniczne, można powiedzieć, lokalizacje. Nie ma na razie takiego jednego miejsca. To jest czas reakcji 12.36. Przechodzimy do drugiej sprawy, drobnej, ale jednak. Napisał do nas pan Jacek. Chciałbym zwrócić uwagę na niewłaściwe tabliczki z nazwą ulicy Królowej Jadwigi w Szczecinie. Obok prawidłowej nazwy Królowej Jadwigi można spotkać nowe, i tu wykrzyknik, tablice z nazwą Błogosławionej Królowej Jadwigi, co jest ewidentnym błędem rzeczowym, niezgodnym z faktem kanonizacji Królowej przez ojca świętego Jana Pawła II 8 czerwca 1997 roku. No rzeczywiście, pani Hanno, Jadwiga Andegaweńska jest świętą Kościoła katolickiego. Czy na tabliczkach nie powinna się znaleźć nazwa świętej Królowej Jadwigi?
Rzeczywiście, ja również dowiedziałam się, że pani została świętą, natomiast nazwy ulic określane są przez Radę Miasta szczególnymi, specjalnymi uchwałami. W związku z tym, nawet jeżeli ktoś został zbłogosławionym go świętym, bądź ze zwykłego śmiertelnika błogosławionym, jakby nie do nas należy opiniowanie czy zmiana tych tablic ulic. Musimy poczekać na stosowne uchwały Rady Miasta. Ja zasięgnęłam, że tak powiem, troszeczkę historii, jeżeli chodzi o tą historię tej ulicy, ponieważ nadanie Królowej Jadwigi było mniej więcej około roku 45. Później w roku 81 był taki zespół powołany, który sprawdzał nazwy ulic i czy one powinny ulec zmianie. No i wtedy właśnie ta zmiana uległa błogosławioną stała się ta ulica. Jest błogosławionej Królowej Jadwigi. I tak jest administracyjnie ta nazwa, w związku z tym takie tablice powinny być zamontowane na tej ulicy. Jeżeli Rada Miasta Szczecin podejmie decyzję o tym, że jest inna zmiana, wtedy też te kolejne tablice, czy zmiana tych wszystkich, które teraz tam funkcjonują, nastąpi. Na razie przynajmniej nic mi nie wiadomo na temat tego, żeby ta ulica miała ulec zmianie na Świętej Królowej Jadwigi.
Ciekaw jestem, uwag słuchaczy na ten temat? Czy może pozostawić jednak tak, jak jest? To znaczy niech będzie wszędzie jednolicie błogosławionej królowej Jadwigi, bo wtedy właśnie była błogosławioną. Czy też należałoby zmienić, co oznacza pewne też zmiany dla mieszkańców i pewien kłopot? Jest z nami pan Piotr. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Drodzy Państwo, jeżdżę od 5 lat taksówką, od 5 lat na wszelkie nawigacje, w tym i googlowska. Jeśli kierowca chce jechać w Szczecinie na Królowej Jadwigi, wysyłają do Stargardu albo innych miejscowości w Polsce. Jedynym miastem w Polsce Szczecin jest, w którym jest błogosławiona Królowa Jadwigi. Kto to wymyślił, drodzy Państwo? I w każdą nawigację, żeby wpisać w Szczecinie Królową Jadwigę, trzeba jej dodać błogosławionej. Zobaczcie, ile to pochłania czasu i wprowadza niebezpieczeństwa, jeśli ktoś w trakcie jazdy wpisuje ulicę. To jest jedna rzecz. I druga bardzo, bardzo, że tak powiem, dziurawa rzecz. Proszę Panią, zima dawno się skończyła. Dzisiaj zaczęła się już jesień, wiosna.
Wiosna, Panie Piotrze, na szczęście.
Właśnie. Jesień widzę, bo pada mi cały czas na szyby. Tak. Chciałbym zwrócić uwagę, kiedy w końcu uporacie się z tymi wyrwami i dziurami na ulicach Szczecina. Dzisiaj znowu na Powstańców przy Starkiewicza wpadłem w potężną wyrwę, która tam jest od miesiąca. Są jeszcze dwie potężne dziury szerokości metra przy postoju taksi właśnie przy Starkiewicza. Dlaczego nie macie patroli mobilnych, które będą jeździć i usuwać te dziury na bieżąco, tak jak patrol mobilny jest w postaci lawety ZDITM-u i strażnika Straży Miejskiej?
Panie Piotrze, to dobry pomysł. Bardzo Panu dziękujemy. Wszystkie informacje na temat dziur w jezdniach prosimy kierować albo do ZDITM-u, albo do nas na nasz czujny, albo pisać o tym w mailach. Takich lokalizacji jest pełno. Ulica Spacerowa, Bohaterów Warszawy, tam w okolicach Wilków Morskich można wymieniać i wymieniać. Pani Hanno, pani sobie zanotowała to, prawda? My jednak teraz wrócimy do rozmowy na temat błogosławionej świętej królowej Jadwigi, a zdecydowanie świętej. Jest z nami pani Paulina. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tak, jest jeszcze jeden błąd w tym wszystkim, bo Jadwiga nie była królową, bo królowa jest żoną króla. Jadwiga była królem Polski. Tak, brzmi to troszeczkę absurdalnie, ale tak było. Jadwiga została koronowana na króla Polski i okrzyknięta nim w 1382 roku. I można to znaleźć nawet w Wikipedii bez żadnego problemu.
Nawet w Wikipedii pani mówi. Pani Paulino, dziękujemy bardzo za to podkreślenie. Serdecznie dziękujemy. Ale pani Hanno, pani mówi, że państwo macie na razie związane ręce, tak? Czyli jest błogosławionej i to uchwała Rady Miasta. Tylko radni mogą zmienić, tak?
Tak, tak. Nazwy ulic w Szczecinie nadają radni, w związku z tym czekamy na ewentualne ich wskazówki. Jeżeli będzie decyzja o zmianie, czy że będzie to król Jadwiga i ona jest święta, niepozostawiona, to pewnie takie tablice staną. Natomiast przynajmniej na razie jest to zgodne z tym, co mówi ewidencja ulic w Szczecinie.
No właśnie, bo tutaj pan Jacek pisze obok prawidłowej nazwy królowej Jadwigi. Właściwie można powiedzieć, że ona nie jest prawidłowa, bo powinno być świętej, prawda? Królowej Jadwigi. Można spotkać
tablicę, okazuje się, że świętej króla Jadwigi.
No właśnie. Nie no, nie, to już nie. No, dobrze, że pani Paulina podkreśliła, że była koronowana na królową Polski, ale królowa, nie na króla Polski, bo królowa to jest po prostu normalnie rodzaj żeński od rzeczownika król. I tyle. Jeszcze ktoś w tej sprawie? Pan Tomasz, dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana serdecznie.
Pozdrawiam.
Myślę, że zdecydowanie błogosławiona czy niebłogosławiona była królową, czy tak jak pani powiedziała, królem Polski i myślę, że to w zupełności wystarczyło. Nie róbmy paradoksu, że teraz jeżeli będziemy mieli ulicę Lecha Kaczyńskiego, to równie dobrze możemy powiedzieć, że trzeba zmienić na prezydenta Lecha Kaczyńskiego i inne takie sytuacje, które miały miejsce. Myślę, że królowej wystarczy.
Dziękuję bardzo panie Tomku, serdecznie pozdrawiam. Dziękuję również pani Hanno. Hanna Pieczyńska, Zarząd Drugi Transportu Miejskiego. To jest czas reakcji.
Dziękuję ślicznie.
12.42 albo 42 właściwie należałoby powiedzieć zdecydowanie. Teraz jeszcze jeden temat, taki bulwersujący. Napisała pani Ania. Mój 14-letni syn poinformował mnie ostatnio, że jego rówieśnicy z klasy zakupili sobie e-papierosy. Byłam w szoku, gdyż byłam święcie przekonana, że na taki zakup trzeba być pełnoletnim. Zerknęłam w internet i dowiedziałam się, że nie ma żadnej regulacji odnośnie wieku osób nabywających e-papierosy, gdyż są one w grupie inhalatorów. Nie wiem, czy temat jest odpowiedni do poruszenia na antenie Czasu Reakcji Radia Szczecin, ale zapewne wy dowiecie się więcej i szybciej niż ja sama. Podobne regulacje wiekowe mają zostać wprowadzone od 2018 roku. Czegoś tu nie rozumiem. Porobiono zakazy używania e-papierosów w miejscach publicznych. Głosi się o ich szkodliwości. Na buteleczkach od likwidów jest znaczek trupiej czaszki, a mimo to najmłodsi mogą do woli je kupować. Czy zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim nie można by wprowadzić natychmiast? Proszę o poruszenie tematu. Pozdrawiam, Ania ze Szczecina. A z nami są goście. Panowie, na razie jest jeden gość. Pan Jerzy Jurczyński, Stowarzyszenie Branżowe E-Smoking Association. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Panie Jerzy, proszę powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest, że papierosy, e-papierosy możemy sprzedawać nieletnim bezkarnie?
Nie ma potrzeby, tak jak napisała do Państwa ta pani, aby wprowadzać nowe przepisy. Dlatego, że od 8 września ubiegłego roku obowiązują nowe przepisy, które zabraniają sprzedaży papierosów elektronicznych i płynów nikotynowych do papierosów elektronicznych osobom nieletnim. W tym zakresie papierosy elektroniczne są traktowane tak samo jak tradycyjne wyroby tytoniowe.
To znaczy, że w tym przypadku mamy przypadek łamania prawa po prostu.
No, w tym przypadku mamy z wykroczeniem, jakiego dopuścił się sprzedawca i jest to nie tylko niezgodne z prawem, ale powiedziałbym tak, że jest to niezgodne z pewnymi zasadami etycznymi. Papierosy elektroniczne są to używki nikotynowe i sama branża zresztą przez bardzo długi okres czasu walczyła o to, aby wprowadzić taki zakaz zabraniający sprzedaży tego typu produktów osobom nieletnim. To są produkty przeznaczone dla palaczy.
No właśnie, ja przypomnę, że za wykroczenie, jakim jest sprzedaż wyrobów tytoniowych nieletnim, sprzedawcy grozi mandat w wysokości 500 zł, no a w przypadku odmowy przyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu grozi kara grzywny do 2000 zł. Dlatego mamy do pani Ani ze Szczecina apel, gorący apel, żeby się ponownie z synem rozmówiła, żeby zapytała syna, gdzie ci koledzy te papierosy kupili. No i poinformujemy o tym policję i oczywiście mamy nadzieję, że pan jako przedstawiciel stowarzyszenia, pan Jerzy Jurczyński, Stowarzyszenie Branżowe E-Smoking Association, przyklaśnie takim działaniom. Potępiacie zdecydowanie, tak? Sprzedaż nieletnim.
Zdecydowanie tak. Takie działanie jest na niekorzyść dla całej branży, dla wszystkich firm, które działają na tym rynku, działają w sposób legalny i chcą sprzedawać te produkty osobom dorosłym, palącym, które nie potrafią zerwać niestety z nałogiem. Nie jest to produkt dla osób niepełnoletnich, to nie jest zabawka.
Dziękuję panu za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Jerzy Jurczyński, Stowarzyszenie Branżowe E-Smoking Association. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.
A jest z nami pan dr Tomasz Janus, toksykolog, Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się, witam serdecznie.
Panie doktorze, przeczytałem przed chwilą mail od pani Ani, która się dowiedziała, że jego koledzy kupili sobie e-papierosy. Pani Ania nie miała świadomości, że we wrześniu przepisy się zmieniły, bo rzeczywiście wcześniej była luka w przepisach i nieletni mogli kupować e-papierosy. Teraz już nie mogą. Czasem patrzymy na e-papierosy jako na takie mniej szkodliwe, prawda, od tradycyjnych papierosów. Czy to twierdzenie polega na prawdzie? Czy rzeczywiście papierosy elektroniczne mniej szkodzą?
No na pewno nie, na pewno nie. Jest to, tu przedmówca mówił to dobrze, przedstawiając problem, że to są produkty przeznaczone dla palaczy i zawierające nikotynę. Nikotyna jest środkiem znanym, powszechnie uzależniającym, wywołującym uzależnienie. I tutaj jakby sprawa jest oczywista. Czyli jest to produkt pod względem wpływu, czyli uzależnienia, no taki sam jak papierosy i tak samo powinien być traktowany. Mówimy o tych, które zawierają nikotynę. Nie ma tutaj wątpliwości, że nie powinno się to z tego sprzedawać dzieciom, że taki sposób czy przyjmowanie nikotyny przez młodych ludzi, no niewątpliwie skutkować będzie uzależnieniem, później wejście na drogę inną, znaczy w sensie przejście na standardowe wyroby tytoniowe, czy w ogóle problem nikotynizmu to to należy uwzględniać całościowo, czyli i e-papierosy, i papierosy w całości.
Czyli nie ma już tego rozdziału, albo on coraz jest mniejszy, bo kiedy e-papierosy wchodziły na rynek, panie doktorze, to mówiło się, że to jest mniej szkodliwe, że to jest taka droga do wychodzenia z nałogu palenia tradycyjnych papierosów.
Tak, dla osób, które palą, rzeczywiście ja osobiście bym widział tutaj jednak pozytywny aspekt. Nie mamy szeregu substancji smolistych, różnych bardzo toksycznych związków obok nikotyny, które często są o wiele bardziej niebezpieczne niż sama nikotyna. Już rozwój chorób nowotworowych wynikający jest tutaj problemem. W związku z tym osoba paląca wyroby tytoniowe, gdy przejdzie na e-papierosa, to dla niej jest to, jeżeli już taka chcemy znaleźć jakiś półśrodek, bo to oczywiście najlepiej zaprzestać czegokolwiek palenia, ale jako półśrodek to rzeczywiście dla niej to może być jakieś czy lepsze czy gorsze zło, jak to się mówi. Natomiast dla osoby zupełnie nieuzależnionej od nikotyny, a próbującej różnych, szczególnie młodych ludzi, różnych substancji, no to kontakt będzie prowadził właśnie do rozwoju tego uzależnienia i do nikotynizmu po prostu.
Czekamy na telefony naszych słuchaczy. Mamy jeszcze 5 minut rozmowy. Ja przypomnę, że wrzesień ubiegłego roku nie był dobrym miesiącem dla blisko 2 milionów miłośników niebieskiego dymka w Polsce. Od 8 września e-papierosy zniknęły ze sklepów internetowych czy automatów, a za ich reklamowanie grozi grzywna 200 tysięcy złotych. Albo ograniczenie wolności, albo kara łączna. To efekt zaostrzonej ustawy antynikotynowej i unijnej dyrektywy tytoniowej. E-papierosów nie można od tego właśnie dnia palić w miejscach publicznych, a ich sprzedaż dostępna jest jedynie osobom pełnoletnim. Zapuszczanie dymka na przykład na dworcu albo w urzędzie zapłacimy 500 zł. I dodam, że szacunkowa wartość rynku e-papierosów w Polsce wynosi 500 000 000 zł. Tworzy ten rynek 2000 małych i średnich przedsiębiorstw, które zatrudniają 10 tysięcy osób. Zdaniem ekspertów duże firmy na rynku jakoś sobie radzą, natomiast po tych zmianach niektóre mniejsze firmy musiały zamknąć biznes i chyba za bardzo nad tym nie płaczemy. Mamy słuchacza. Dzień dobry, panią Małgosię. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja bym chciała właśnie w temacie dostępności e-papierosów i liquidów do e-papierosów dla tak zwanych małolatów, czyli dzieciaków, które nie mają po 18 lat. Ponieważ sama jestem mamą nastolatka, zwróciłam kilka tygodni temu uwagę w jednym niedużym sklepie na Prawobrzeżu, mogę powiedzieć nawet w którym, uwagę pani ekspedientce, że młody chłopak, który chciał kupić u niej liquid, jeszcze nie ma 18 lat. Zdecydowanie nie miał 18 lat, bo nie miał, bo nie wyglądał, wyglądał na maks 15-16 lat. Pani powiedziała, że przecież to nie problem, bo przecież pójdzie do innego sklepu i w innym sklepie sobie kupi, a tak ona zarobi.
Ręce chłopak, opadają, nie wiem co powiedzieć.
To ustawa może sobie, a sprzedawcy sobie. To jest interes, to jest biznes i myślę, że dopóki kilka sklepów czy kilkanaście nie zostanie ukaranych dotkliwie za złamanie tego przepisu, będą to robić nadal, bo im się bardziej opłaca to sprzedać, niż patrzeć na to tak jak sprzedawca w sklepie, tak?
Są przepisy.
Jak nie kupi u mnie, to kupi gdzie indziej.
Są przepisy, dziękuję bardzo. I my musimy je egzekwować. To znaczy, jeżeli widzimy taki przypadek sprzedaży papierosów, czy alkoholu, czy właśnie e-papierosów, czy tych liquidów do e-papierosów, informujmy o tym policję. Policja, Straż Miejska, w trzeciej kolejności Państwowa Inspekcja Handlowa, ale głównie Policja i Straż Miejska jest od egzekwowania tego przepisu. Przypomnę, z nami jest pan dr Tomasz Janus, toksykolog z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Przede mną, panie doktorze, informacja o rakotwórczym benzenie w e-papierosach. W czasie korzystania z e-papierosów ustawionych na wysoką moc dochodzi do uwalniania dużych ilości rakotwórczych oparów benzenu, dowodzą naukowcy z Portland w USA. To nie pierwsze takie badanie, bo długi czas trwał taki spór, prawda, że szkodzą, nie szkodzą, bo była nawet taka opcja, że w ogóle nie szkodzą.
Z uwagi na zawartość nikotyny tutaj kwestia jest dyskusyjna. No są to na pewno nie produkty przeznaczone dla młodego człowieka, który powinien świadomie podejmować pewne decyzje i ponosić odpowiedzialność. Z drugiej strony, no cokolwiek się znajduje czy nie znajdzie, to na pewno, tak moim zdaniem, jest to alternatywa jakaś tam dla osób palących, uzależnionych, silnie, a chcących pozbyć się nałogu, spróbują różnych rozwiązań i tutaj myślę, że ono nie jest wcale takie złe to rozwiązanie. No, to niech nie zabrzmi jako reklamowanie, żebym tutaj tej kary nie poniósł 200 tysięcy. Ja bardziej mówię o tym, że no, w pewnych okolicznościach tutaj jest to jakieś tam rozwiązanie i nie do końca bym tak to całkowicie krytykował. Mówimy też tutaj, Państwo mówią, rozmawiamy o karach. No jest to gdzieś tam na samym końcu, ale fajnie, że robicie taką audycję, że rozmawiamy o tym, bo to myślę, że poprzez tą świadomość ludzi ogólnie uzyska się też bardzo dużo. Często tak bagatelizujemy palenie papierosów, a piwo tam młody sobie kupił człowiek. Coś tam, nic się nie stanie, a to tylko zwykły papieros albo papieros, bo to w całości bym rozpatrywał. Natomiast no tutaj taka ogólnospołeczna świadomość tego wszystkiego, no też myślę, że wniesie, zanim się te kary i zawiadamiać będzie każde zdarzenie policję czy służby. Oczywiście jest to jak najbardziej zasadne, tylko wieloetapowo i tutaj ta rozmowa i uświadamianie, każdy z nas sobie rzeczywiście pomyśli, że może faktycznie można tak bardziej rozsądnie do tego
podejść. Dziękuję panie doktorze bardzo za rozmowę. Doktor Tomasz Janus, toksykolog, Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Do usłyszenia.
Dziękuję.
I apel do naszych słuchaczy i także do naszej słuchaczki, z którą rozmawialiśmy, żeby się z nami jeszcze ponownie skontaktowała, powiedziała dokładnie, o który sklep chodzi. Natomiast do słuchaczy o to, że jeżeli widzimy takie przypadki, reagujmy, zawiadommy policję. Policja ma obowiązek przyjechać. Bądźmy świadkami. Chrońmy naszych młodych ludzi przed uzależnieniami. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Czasu Reakcji. Zapraszam jutro po 12:00. Do usłyszenia.